Jakub Szymański.
Dariusz Hankiewicz.
2/5 grupy twórczej Motycz. Wciąż nie mogę się przyzwyczaić, ale to wynika wyłącznie z tego, że jestem laikiem, że jak widzę fotografa, to żeby go nie pytać, gdzie ma aparat fotograficzny. Kiedyś jeden ze znakomitych mistrzów poinstruował mnie, że w domu, bo tak na co dzień i pod ręką, to noszą amatorzy, a ci, którzy robią prawdziwe zdjęcia, muszą mieć odpowiedni moment na to, żeby podjąć decyzję o zdjęciu aparatu z wieszaka. Czy to prawda, panowie?
Jak najbardziej się z tym zgadzam. Fotograf, który chce poważnie podejść do tematu, powinien się dobrze przygotować do tego, co chce przekazać swoimi zdjęciami, gdzie chce robić zdjęcia i jakie ma treści do przekazania. Powinien się skoncentrować, bo fotografowanie takie na poważnie to jest przebywanie w jakimś świecie realnym, ale pokazanie stanu emocjonalnego, intymnego fotografa, czyli jeżeli jest już się w tym świecie, który się chce sfotografować i się zauważy ciekawą rzecz, to wtedy trzeba być bardzo skoncentrowanym i przygotowanym. Jeżeli się tak mimochodem tylko przechodzi i ma się przy okazji aparat i się robi tak od niechcenia zdjęcia, to tak naprawdę to widać, że nie jest się głęboko w temacie. Więc świadome używanie aparatu i przygotowanie się takie mentalne do tego, że chce się zagłębić w ten temat, naprawdę daje dobre efekty.
A ja zacznę od anegdoty i zagadki trochę, bo to będzie jednak tutaj zagadka, ponieważ nie padnie nazwisko. Powiem i zacznę od tego, bo właściwie chyba to nie jest jednak anegdota, bo to jest fakt z życia człowieka, o którym mówi się, że jest twórcą tak zwanego decydującego momentu w fotografii. I on powiedział pod koniec swojego życia taką rzecz, że najlepsze zdjęcia w życiu zrobił bez aparatu fotograficznego. Tak naprawdę zdjęcie powstaje w głowie fotografa. My je tylko rejestrujemy, naciskając spust migawki, ale to, jaki będzie układ tej fotografii, jakie będzie światło, jaka będzie budowa i konstrukcja kadru, to wszystko powstaje, zanim przyłoży się oko do celownika aparatu. I to nie ma znaczenia, czy my aparat mamy ze sobą, czy też nie. Oczywiście, jeżeli nastawiamy się na zrobienie konkretnego projektu, konkretnych rzeczy, konkretnych miejsc, ludzi, to jest on nam niezbędny. Natomiast bardzo często ja sam obserwuję i akudy mnie tam do mistrza, że bardzo często myślę sobie, fajne zdjęcie widziałem, choć go nie zarejestrowałem. Czy trzeba nosić przy sobie aparat? Myślę, że potwierdza tę teorię, czy aparat nosić i jakiej klasy. Słynna historia o Edwardzie Hartwigu, który kiedyś, mając znakomity sprzęt w latach 60., mając za asystentkę swoją małżonkę, stał na schodach, widząc właśnie wspaniałe ujęcie. I ten aparat nagle nieopatrznie wymsknął mu się z ręki i rozbił się z hukiem o te schody na drobne kawałki. Na co mistrz zareagował następująco, nie odrywając wzroku od tego, co widział, rzekł do żony, daj mi jakiś aparat. To chyba oddaje sedno sprawy.
To w takim razie, zanim powstanie to zdjęcie, skoro nawet aparat nie jest do niego potrzebny, to musi się wydarzyć mnóstwo innych rzeczy. Wiele w panów głowach, w sercach. Jak się panowie przygotowują do tego, żeby robić zdjęcia? Co jest takim bagażem fotografa? Literatura, rozmowy z ludźmi, wpatrywanie się w pejzaż.
Tak się składa, że my robimy taką fotografię, nasz wewnętrzny dokument, dokument zaangażowany społecznie. To znaczy, że ta fotografia humanistyczna, jak niektórzy nazywają, jest związana z człowiekiem. Żeby rozpoznać temat czy zwyczaje jakiejś grupy osób, tak jak to robiliśmy przy projekcie na temat kupców, No to trzeba było z tymi ludźmi rozmawiać, obserwować różne bazary, szukać miejsc, gdzie tam się toczy życie, gdzie są prawdziwe jakieś relacje międzyludzkie. Można też oczywiście czytać i trzeba czytać. Trzeba się skoncentrować, słuchać, obserwować, być dobrym obserwatorem i reagować. I szukać tego momentu, tej chwili, która pokaże prawdziwe przeżywanie, prawdziwe emocje. Wszystkie rozmowy, wszystkie spotkania z ludźmi, które są jakby w tle robienia zdjęć, pomagają potem przy wyborze zdjęć czy przy długoterminowych projektach, żeby w którymś momencie zdecydować się, co będzie tym efektem końcowym. Wszystko, co poprawi to widzenie fotografa, ma sens.
Fotografia społeczna, którą się głównie zajmujemy, wymaga kontaktu z człowiekiem. A jeśli tak, to jest on na bardzo różnych płaszczyznach. Jest to obserwacja czasu, miejsca, ludzi, wydarzeń, ale to jest bardzo często rozmowa. Bardzo często dzieje się tak, że nie robimy żadnego zdjęcia, bo rozmowa jest tak ciekawa, tak wciągająca, tak frapująca, że ubogaca nas na tyle, że nie ma szansy, żeby wyciągnąć aparat fotograficzny i zrobić prawdziwe, naturalne, niepozowane zdjęcie, bo takie liczą się naprawdę najbardziej. Tak jakby nas w tym miejscu nie było jako podmiotu, a podmiotem jest ten ktoś, kto jest fotografowany, a my jesteśmy gdzieś z boku jako niewidoczni obserwatorzy. Bardzo często jest tak, że jeśli fotografuje się obrzędowość, trzeba wiedzieć, poznać ją, poczytać o niej, trochę bliżej poznać, a najlepiej być tam kilka razy. Być za każdym razem inaczej i w tym miejscu zawsze jest inaczej. Inni są ludzie i choć podobne, ale trochę inaczej toczą się zdarzenia w tych miejscach. Niemniej jednak daje to tak kapitalne doświadczenie i możliwość wyciągnięcia tego aparatu, czy stanięcia z nim w odpowiednim miejscu i momencie, że daje takie ujęcia, które nas satysfakcjonują.
Co to znaczy, że fotograf jest usatysfakcjonowany?
Każdy inaczej postrzega to, co fotografuje. Dlatego jedni czują się lepiej, robiąc fotografię architektury. Jeszcze inni są zaprzysięgłymi landscapistami, czyli robią krajobrazy. A jeszcze inni lubią zaglądać ludziom w duszę. To tak naprawdę zależy od tego, co chcemy prawdziwego uzyskać w tym obrazie, który pokazujemy. Najtrudniejszym jest oczywiście pokazanie obrazu człowieka, jego środka, jego wnętrza, jego chwili, która w tym momencie odpowiada za rysy twarzy, za mimikę, za skupienie, za bycie tu i teraz, ale tylko ciałem, a duchem w zupełnie innym miejscu. I mnie, jeśli uda się zrobić taką fotografię, to ja się czuję usatysfakcjonowany.
Sama radość fotografowania to taka chwila, gdy zapomnę o swoich przyziemnych problemach i szukam obrazu, szukam kadru, wyrażę siebie przez fotografię.
Tak mówili podobno Majowie, tak mówili filozofowie dialogu, na przykład Buber, że ja to tak naprawdę inne ty, a ty to ja, tylko inny. Pomyślałam sobie, że może fotograf uznaje zdjęcie za dobre, kiedy odnajduję tam kawałek siebie. To ja, to ty, to inne ja.
Ale to prawda. To, co pani powiedziała, jest w 100% prawdą, choć jest to prawda bardzo mocno przepuszczona przez filtry filozofii, ale w każdej fotografii jest fragment nas. A dlaczego? Tak naprawdę fotografia to również sztuka ułudy, sztuka może nie iluzji, ale takiego troszkę oszustwa. Przecież poza kadrem, który pokazujemy, czytaj, sfotografowaliśmy, istnieje pozostała przestrzeń. Ale my pokazaliśmy tylko ten fragment. Więc choćby decyzja o tym, że pokazujemy ten wycinek, jest bardzo personalna. To my jesteśmy w tej fotografii, bo tak widzieliśmy ten fragment. Fotografowanie nie polega na tym, że przykładamy oko do wizjera aparatu i szukamy wielkości kadru, kompozycji. Nie, tak jak powiedziałem, obraz tworzy się wcześniej, zanim przyłożymy oko do wizjera i wiemy, jak on będzie wyglądał, kiedy naciśniemy spust migawki. Natomiast to iluzja, ta ułuda, to małe oszustwo, czy duże oszustwo, to tak naprawdę nasze autorstwo. Więc tam w środku jesteśmy od początku do końca my. Niekoniecznie w geście, niekoniecznie w pozycji, w postawie, w zdarzeniu, ale we fragmencie tego, co pokazujemy, jesteśmy w 100% właśnie my, czyli fotografujący.
Dlatego Hartwig mógł powiedzieć, daj mi jakiś aparat, bo to było zupełnie bez znaczenia.
Lucjan Demidowski ostatnio powiedział, że cokolwiek jest na zdjęciu, to i tak jest jakaś część podpisu tego fotografa, że ten fotograf na zdjęciu czy innego człowieka, czy architektury, czy pejzażu jest obecny i z tym się trzeba pogodzić. I to jest pocieszające, no bo tak naprawdę jesteśmy często w jednym miejscu, kilka osób i każde zdjęcie troszeczkę się różni, każde zdjęcie ma swój ten podpis. Już znamy się tyle lat, że nawet wiemy, że to zdjęcie jest w stylu Darka albo to zdjęcie jest w stylu Krzysia. I to dobrze, no, trzeba ten swój indywidualizm pielęgnować.
Opowiedzcie mi proszę panowie o tym projekcie, którego konsekwencją jest wystawa.
Sam projekt tak naprawdę kluł się w naszych głowach od myślę wielu lat, bo tak jak wiele lat znamy się, dużo dłużej niż trwa grupa twórcza Motycz, to każdy z nas w jakiś sposób z racji miejsca zamieszkania otarł się o prawosławie. To jedna z religii, która tu, we wschodniej części Polski, stanowi historyczne sedno tej ziemi. I ponieważ pokazujemy w swojej pracy to, co dzieje się tutaj, staramy się zarejestrować przemijanie, bo to wszystko nieuchronnie i bezpowrotnie kiedyś odejdzie. To dlatego doszliśmy do wniosku, że skoro są pojedyncze prezentacje, skoro są bardzo indywidualne podejścia do tego tematu, dlaczego nie spróbować przepuścić tego przez sito naszej grupy? Każdy z nas, jak powiedział Kuba, jest indywidualnością. Każdy ma inną wrażliwość, ja bym powiedział taką empatię fotograficzną. I dlatego każdy z nas, nawet bywając w tych samych miejscach, zwraca uwagę czy dostrzega zupełnie inne aspekty tych samych miejsc, tych samych zdarzeń, czy wreszcie tych samych ludzi, którzy są w tych miejscach. Nie obawialiśmy się tego, kiedy po kilku latach, bo projekt trwał ponad 3 lata, rzucimy na stół zdjęcia, bo tak to się dzieje zwyczajowo, te, które naszym zdaniem są najlepsze i zacznie się selekcja do wystawy i do diaporamy, to będzie to bardzo spójny zbiór, mimo tego, że to 5 zupełnie różnych osób. To dlatego, że rozumiemy się od lat, powstała grupa, a to, że prawosławie weszło na warsztat, mówiąc brzydko fotograficzny, to jak zwykle przekonywanie się wzajemne, jaki temat teraz bierzemy, co chcemy pokazać i dlaczego. No i udało się wydyskutować wspólnie, że to będzie tym razem prawosławie. Właśnie przez pryzmat sakrum i profanum, czyli tego, co i pokazuje ludzi, którzy służą w tej wierze jako księża, jako posługujący, jako mnisi, ale również tych zwykłych ludzi, których dotyka, oplata ta wiara, w której wyrośli, w której ich domy są od 2, 3, 5, 10 pokoleń. I zależało nam na tym, żeby pokazać tą równoległość tego chrześcijaństwa, które tu we wschodniej Polsce właśnie jest.
Co praca nad tymi zdjęciami zmieniła w panach. Czy to w ogóle jest dobre pytanie, czy też może nie ma takiego procesu? Pytam, czy robienie zdjęć jest bezkarne?
Uczestniczenie w grupie jest pewnym kompromisem, bo zdecydowaliśmy się na przykład, że zdjęcia na wystawie nie będą podpisane, że zdjęcia w katalogu nie będą podpisane. Czyli robimy coś jako zespół, a nie jako pojedyncza osoba. Także nie ma tu miejsca na swoje ego, żeby je tutaj połaskotać, tylko działamy jako grupa i jeżeli ktoś to zaakceptuje, ten kompromis, to i oczywiście też to, że nie może się indywidualnie jakby pokazać, że ja mam takie zdjęcia, a kolega ma takie, to jest pewne takie wyrzeczenie, ale ja to biorę jako pozytywny efekt, ponieważ to wzbogaca charakter człowieka, że nie zawsze musimy się tylko na tym świeczniku znaleźć, ale być jako grupa.
Dotknięcie tego tematu to jest coś, co ja proponuję wszystkim moim przyjaciołom i znajomym. Byłem na wielu różnych zdarzeniach związanych z tymi obrzędami, które dzieją się w religii prawosławnej, u chrześcijan prawosławnych. Potrafią się tam dziać takie rzeczy, które mnie się wydawało, że się nie wydarzą. To, jak fotografuje się na przykład świętego Onufrego i procesję w Jabłecznej o 3 nad ranem, kiedy tylko przy świetle świec w ciszy idzie procesja do cerkwi zaśnięcia na wzgórku, oświetlona tylko migoczącym, chybotliwym światłem świec, 30, może 50 metrów od polskiej granicy, wśród mgieł, oparów, wysokich traw, a później odprawia się tej mszy, w tym miejscu msza, jak wszystkie obrzędy sakralne, które toczą się, trwają następne 4 godziny. I niech pani sobie wyobrazi, że no jest tam oczywiście duża grupa fotografujących. Nie spotkałem nikogo, kto by narzekał, że go bolały nogi. I to nie dlatego, że biegał z miejsca na miejsce, przerzucając się z aparatem od twarzy do twarzy, choć byli i tacy, którzy łamali te granice. I tu chwała za to tym, którzy byli fotografowani, że nie zachowywali się w sposób agresywny, choć przeszkadzano im się zwyczajnie w świecie modlić. Myślę, że próba dotknięcia tego zupełnie innego obrzędu, jakże różniącego się od rzymskiego katolicyzmu, daje pewien zastrzyk takiej zupełnie innej, pozytywnej energii, takiego postrzegania przez zupełnie inny pryzmat człowieka.